Rozdział czwarty. Była noc. Zawsze była noc. Niesamowity blask zawisł nad ziemią. Nie widziała jego źródła, ale twarze w tym świetle wyglądały jeszcze bardziej upiornie. Trup leżał na jej ścieżce. Przestąpiła nad nim i poszła dalej. Szukam czegoś, ale czego? Zastanawiała się intensywnie. Wyjścia, końca pola bitwy, ucieczki, ponieważ jakiś dostrzeżony kątem oka ruch sprawił, że serce ze zgrozy zabiło jej jak szalone. Nie chciała patrzeć, ale nie mogła się powstrzymać. Wszystko pozostawało nieruchome. Kolejne ciało zablokowało jej drogę. Kapłan. Górna część tułowia i głowa były poczerniałe i spalone. Przestąpiła nad nim z wahaniem. Nie patrz w dół. Coś poruszyło się na ścieżce i oczy spojrzały odruchowo. Kapłan wpatrywał się w nią, a ona zamarła ze zgrozy. Potem wyszczerzył zęby i zanim zdążyła się cofnąć, poczerniała ręka chwyciła ją za kostkę. Ałaja! Podskoczyła, słysząc w myślach ten naglący, nieoczekiwany krzyk. I nagle znów patrzyła na sufit własnej sypialni. Serce waliło jej jak młotem. Skóra wydawała się rozgrzana i wilgotna od potu. Żołądek zaciśnięty. Straszy Ałaja? Małe zwierzątko wskoczyło na łóżko. Księżyc świecił z tyłu, więc mogła dostrzec puszysty ogon i drgające z niepokoju małe uszka Weza. Figiel! Szepnęła. Ałaja boi? Podciągnęła się na łokciach. To tylko sen. Już minął. Nie miała pojęcia, czy to zrozumiał, czy nie. Czy Wezy rozumieją pojęcie snu? Widziała, jak mruczy coś i drży we śnie, więc prawdopodobnie śnił. Ale czy to pamiętał? Czy rozumiał, że sny nie są rzeczywiste? Tego się nawet nie domyślała. Przebiegł po łóżku i zwinął się w kłębek przy jej nogach. Nacisk małego ciała niósł ulgę. Położyła się na plecach, spojrzała w sufit i westchnęła. Jak długo jeszcze będą mnie dręczyć te koszmary? Miesiące? Lata? Czuła się trochę rozczarowana sobą i bogami. Z pewnością fakt bycia białą nie gwarantował spokoju od złych snów, będących skutkiem wojny w obronie Itchani Północnej i wszystkich cyrklian. Wprawdzie dary, które otrzymała, chroniły ją przed starzeniem się i ranami, ale chyba nie było wśród nich osłony od koszmarów. Jednak bogowie na pewno nie planowali, by tak cierpiała. Tkacze snów mogliby mi pomóc. Westchnęła znowu. Tkacze snów. To była sprawa, która budziła w niej wyrzut sumienia. Wiedziała, że postępuje słusznie, próbując zmniejszyć wpływ tkaczy na ludzi. W tym celu miała zachęcać kapłanów i kapłanki, aby uczyli się od nich sztuki uzdrawiania. Chciała ratować dusze tych, którzy odwróciliby się od bogów. Tyle, że wydawało się to zbyt podstępne. Po spotkaniu w ołtarzu postanowiła, że lepiej sprawdzi, czy któryś z uzdrowicieli spośród kapłanów zechce pracować z tkaczami snów, a dopiero potem omówi plan z doradcą Raeli. Tłumaczyła sobie, że działa efektywnie. Przy okazji mogła też spytać, czy ktoś zechce wyruszyć do Si, ale wiedziała, że po prostu odsuwa w czasie moment, kiedy będzie musiała uciec się do podstępu. Zgłosiło się kilku ochotników. Spodziewała się większego entuzjazmu w sprawie wyjazdu do Si, ale była też przyjemnie zaskoczona liczbą kapłanów i kapłanek zainteresowanych pracą z tkaczami snów. To, co widzieli po bitwie, nauczyło ich pokory i zaimponowało im. Wielu chciało się uczyć od tkaczy, choć dla części motywem była raczej determinacja, by dorównać i przewyższyć pogan w wiedzy i umiejętnościach, niż jakikolwiek szacunek dla tego kultu. Odsunęła rozmowę z Raeli jeszcze dalej, szukając odpowiedniego miejsca, w którym mogliby pracować, Najlepiej tam, gdzie ani tkacze snów, ani cyrklianie nie mają przewagi wpływów. Znalazła nieużywany skład niedaleko portu, w pobliżu biedniejszych dzielnic miasta. Musiała tylko dopilnować, aby został oczyszczony, odpowiednio wyposażony i umeblowany, a potem jakoś go nazwać. Wcześniej jednak musiała uzyskać zgodę tkaczy snów. Nie mogła dłużej tego odkładać, więc umówiła się na spotkanie z Raeli. Przewróciła się na bok. Była teraz całkiem rozbudzona i nie wierzyła, że w ciągu najbliższych godzin zdoła zasnąć. Serce nie biło już tak mocno, lecz wciąż odrobinę za szybko. Przypomniała sobie pytanie, które zadała Juranowi. Co z całym zakresem zdolności leczenia umysłu, z łączami umysłu, połączeniami snów? Wyraźnie nie podobało mu się, by kapłani i kapłanki uczyli się tych sztuk. Jeśli jednak cyrklianie mają zastąpić tkaczy, muszą opanować także te pogańskie praktyki. Westchnęła. Koszmary, które ją dręczyły, były dowodem, że nie powinni rezygnować z umiejętności leczenia snów. Doskonale rozumiała, dlaczego ludzie szukają pomocy tkaczy, by pozbyć się tego rodzaju koszmarów. Być może ja także powinnam się zwrócić do tkaczy snów. Powinnam przekonać ludzi, że są nieszkodliwi. A co zadziała lepiej niż to, niż sama skorzystam z sennego leczenia? Nie wyobrażała sobie, aby Juran udzielił białej zgody na wpuszczenie do swego umysłu tkacza snów, a nawet na to, by zwyczajny kapłan badał jej myśli i odkrywał tajemnice. Może gdyby obserwowała umysł tkacza, leczącego złe sny jakiejś innej osoby, nauczyłaby się to robić. Może potrafiłaby przekazać wiedzę komuś z białych, a oni z kolei... Myśli zaczęły odpływać. Mówiła coś do Majry, ale to były jakieś nonsensy. Inni biali śmiali się tylko i powtarzali, że niczego nie rozumieją. Zniechęcona Auraja wyszła przez okno, aby odlecieć, ale nie całkiem panowała nad swymi ruchami. Wiatr szarpał ją na boki. Zdryfowała w chmurę i otoczyła ją chłodna biel. Z tej bieli wynurzyła się jaśniejąca postać. Auraja poczuła, że ciężar spada jej z serca. Haja zbliżył się z uśmiechem. Jego twarz była tak wyraźna. Widziała każdą rzęsę. Moje sny nigdy nie były tak szczegółowe. Pochylił się, aby ją pocałować. Ani tak interesujące. Ich wargi się spotkały. Nie było to niewinne, braterskie muśnięcie magii. Czuła ten dotyk, jakby był rzeczywisty. I nagle znowu siedziała na łóżku, oparta na łokciach. Serce jej biło, ale tym razem nie ze strachu. Resztki euforii odpłynęły, pozostawiając niepokój. O czym ja myślę? Bogowie, mam nadzieję, że Haja mi się nie przyglądał. Spróbowała zapanować nad myślami. To nie było świadome, to tylko sen. Nie mogła przecież kontrolować snów. Ach, gdyby tak mogła. Położyła się ponownie i pogłaskała figla, który zapiszczał cicho, czując jej dotyk. Sen, powtórzyła sobie. Z pewnością Haja nie byłby tym urażony. Ale i tak minęło sporo czasu, nim znów zasnęła. Niełatwo było zachować przytomność. Imi patrzyła w sufit, śledząc znaki pozostawione setki lat temu przez narzędzia rzeźbiarzy. Z drugiej strony pokoju napłynęło ciche chrapnięcie. Nareszcie! Uśmiechnęła się i zwolna zaczęła wysuwać z basenu. Do obowiązków Teiti należało czuwanie przy niej w nocy, na wypadek, gdyby zachorowała lub wzywała pomocy. Zasłony dzielące pokój dawały Imi trochę prywatności, ale nie blokowały dźwięków. Zatroszczyła się o to lata temu. Dyskretnie poskarżyła się ojcu na chrapanie ciotki i zaproponowała zbudowanie ścian wokół basenu, w którym sypiała opiekunka. Zgodził się. Tylko dlatego, jak podejrzewała, że Teiti była pierwszą opiekunką, którą Imi polubiła. Nie chciał szukać nowej. Wokół basenu ciotki wzniesiono wygiętą, pojedynczą ścianę, nie sięgającą jednak ścian pokoju. Imi tłumaczyła ojcu, że miała nadzieję na zupełnie osobne pomieszczenie, łącznie z drzwiami, ale on uśmiechnął się tylko i zapytał, jak Tati miałaby usłyszeć wezwanie pomocy, gdyby była kompletnie odcięta. Imi przekonała się jednak, że zakrzywiona ściana tłumi hałas wystarczająco, żeby mogła się poruszać, nie budząc ciotki. Co zabawne, Tati wtedy jeszcze nie chrapała. Dopiero od niedawna pojawił się u niej taki nawyk. Teraz Imi miała dwa powody, aby być wdzięczna za tę ścianę. Strzepnęła ze skóry kropelki wilgoci, a potem zatrzymała się, nasłuchując chrapania Tati. Wcześniej tego dnia wysłała ciotkę z kilkoma zleceniami, zadaniami, które mogła wykonać wyłącznie opiekunka księżniczki. Chciała ją zmęczyć i zgodnie z jej przewidywaniami ciotka postanowiła położyć się wcześniej i szybko zapadła w głęboki sen. Tati wciąż cicho pochrapywała. Imi podeszła do rzeźby na ścianie, znalazła rygiel, chwyciła mocno i ostrożnie przesunęła na bok. Cały panel uchylił się na zewnątrz niczym drzwi, odsłaniając otwór w murze. Na podłodze pod panelem leżała dość duża skrzynka. Imi weszła na nią, a potem wspięła się do otworu. Spojrzała za siebie, połączone błoną pławną palce stopy wsunęła w pętlę zasuwki na panelu i go zamknęła. W tunelu było całkiem ciemno. Imi czołgała się do przodu. A brak światła nie niepokoił jej tak bardzo jak ciasnota. Sporo urosła w ciągu ostatniego roku. Wkrótce trudno będzie jej się zmieścić w tej wąskiej przestrzeni. Kiedy odgłos jej własnego oddechu zmienił się subtelnie, wiedziała, że zbliża się do końca. Wyciągnęła rękę i dotknęła twardej powierzchni. Przesuwając po niej palcami, odnalazła zasuwkę i otworzyła. Klapa stała się widoczna, gdy nieco się uchyliła, wpuszczając blade światło. Imi czołgała się dalej, aż wysunęła głowę. Wokół siebie widziała teraz wnętrze drewnianej szafy. Znieruchomiała, nasłuchując, a potem wysunęła się jeszcze trochę, by przyłożyć oko do szczeliny w drzwiach szafy. Wąski pokój przed nią był pusty i pogrążony w półmroku. Imi chwyciła ramę klapy i wysunęła się z tunelu, po czym otworzyła szafę i wyszła na zewnątrz. Podeszła prosto do drzwi pokoju i wyjrzała przez niewielki wizjer w samym środku. Był dość wysoko i dopiero od niedawna mogła do niego dosięgnąć. Wcześniej musiała uchylać trochę drzwi, aby sprawdzić, co się dzieje na zewnątrz. Korytarz za drzwiami był pusty. Zadowolona odwróciła się w stronę pokoju. Ściany pokrywała cała masa rur, a ich końce wygięte były do wewnątrz i uformowane w kształt uszu. Ojciec dawno temu mówił jej, że ma urządzenie pozwalające słyszeć rozmowy innych ludzi. Jednak nigdy nie zaprowadził jej do tego pomieszczenia. Znalazła je sama. Ojciec pokazał jej jedynie otwór za rzeźbionym panelem w jej pokoju. Powiedział, że tam ma się ukryć, gdyby pałac zaatakowali źli ludzie. Nie wiedziała, czy bardziej obawiał się ataku ziemiochodzących, czy raczej złych Elai. Ziemiochodzący piraci, którzy w przeszłości napadali na Elai, nie mogli teraz wkroczyć do miasta. Nie potrafili wstrzymywać oddechów na czas dostatecznie długi, by przepłynąć podwodny tunel. Gdyby ojciec nie chciał, aby odkryła pokój z rurami, pomyślała, to nie pokazywałby jej przejścia za panelem. Już od lat przychodziła tu co kilka tygodni, by podsłuchiwać rozmowy w pałacu i poza nim. Dzięki temu urządzeniu dowiedziała się wielu rzeczy o różnych ważnych osobach, a także odkryła, że ludzie w innych częściach miasta prowadzili inny tryb życia. Czasami zazdrościła dzieciom, które słyszała, czasami wcale nie. Choć wiedziała, że ojciec korzysta z tego pokoju, nigdy jej tutaj nie przyłapał. Miała też szczęście, bo Tati nigdy się nie obudziła i nie odkryła jej zniknięcia, ani nie zobaczyła, jak Imi wsuwa się do otworu za panelem. Podeszła do jednej z rur i przyłożyła do niej ucho. Szepczące głosy, jakie napłynęły, były ciche, ale wkrótce jej słuch się przystosował i zaczęła rozróżniać słowa. Nie wyjdę za niego, mamo. Jest ponad 20 lat starszy ode mnie. Był to głos jej kuzynki, Iti. Imi zmarszczyła czoło. Czyżby wybrała nieodpowiednią rurę? Nie. Stanowczo słuchała tej, która dochodziła z groty jubilerów. Znów przyłożyła ucho. Zrobisz to, co ci każe ojciec, odparła spokojnie kobieta. Wyjdziesz za niego za mąż, urodzisz mu dzieci, a kiedy umrze ze starości, wciąż będziesz dość młoda, aby się bawić. A teraz popatrz na ten, czyż nie jest piękny? Dość młoda? Będę starą wiedźmą. Kto mnie wtedy zechce? Nie będziesz starsza niż ja w tej chwili. No właśnie, stara wiedźma i nic do... Imi odsunęła się od rury. Wprawdzie współczuła Iti, ale nie mogła spędzić na tym całej nocy. Jej kuzynka i ciotka pewnie odwiedziły grotę jubilerów, aby kupić coś na ślub. Spróbowała najpierw tej rury, gdyż jaskinia jubilerów była miejscem, gdzie przychodzili kupcy, aby sprzedać swój towar. Istniała więc szansa, że będą rozmawiać o morskich dzwonkach. A jednak ich tu nie było. Zastanowiła się, gdzie mogą przebywać. Może w domu. Przesunęła się do rury, która prowadziła do jednego z kupieckich domów i zaczęła nasłuchiwać. Ale ta rura przekazywała tylko ciszę. Sprawdziła jeszcze kilka, a nawet te z głównego holu pałacu. I choć słyszała głosy członków rodzin albo służby, nie trafiła bezpośrednio na kupców. Zniechęcona zaczęła wybierać rury całkiem przypadkowo. Po wysłuchaniu niezliczonych urywków rozmów dobiegł ją śmiech, który brzmiał jak jednego z kupców. To był dobry śmiech. Taki, jaki poprawia ludziom nastrój, a zatem był pewnie użyteczny dla kupca, uświadomiła sobie nagle. Chciał, żeby ludzie byli w dobrym nastroju, gdyż wówczas kupują rzeczy. Zauważyła to u ciotki. Jeśli podczas zakupów na targu Tati była zirytowana lub nieszczęśliwa, niemal nie patrzyła na towary na straganach. Jeśli była wesoła, rosła szansa, że kupi im jakiś prezent. Stawiasz? Tak, 10. 20. 20, co? Sprawdzam. A ty? Westchnienie. Wypadam. Koniec, tak? Pokazujemy. Nastąpił triumfalny chichot, potem jęk, a w końcu lekki stuk brzękających o siebie muszel kori. Rozpoznała głosy kupców, których podsłuchiwała, oraz parę innych. Grali w kwadraty, odgadła. Przez kilka kolejnych rund rozmowy kupców ograniczały się do przebiegu gry. Potem zrobili sobie przerwę, aby coś przegryźć i napić się draj. Wtedy zaczęli rozmawiać o rodzinach. Czekała cierpliwie, aż zajmą się swoim fachem.
Gili mówił, że 3 dni temu widział piratów z wyspy Xiti.
Nie piratów, poprawił go szorstki głos. Nurków. Kilku kupców zakleło. Wiedziałem, że nie powinniśmy czekać.
To było ryzyko, które musieliśmy podjąć. Trzeba czasu, żeby morskie dzwonki urosły.
Ale wystarczy o wiele mniej czasu, żeby ziemiochodzący je ukradli. Chudzi, bladoskórzy złodzieje. Serce Imi zamarło na moment. A więc morskie dzwonki znajdowały się gdzieś w pobliżu wyspy Xiti.
Ukradli!
Ten, który śmiał się tak wesoło, teraz parsknął ponuro.
To żadna kradzież, jeśli nikt nie jest właścicielem. A nikt nie jest właścicielem tego, czego nie może obronić. Nawet naszych własnych wysp nie możemy bronić.
Juan stworzyła nas jako lud morza. Wszystkie skarby morza należą do nas.
Więc dlaczego bogini nie ukaże tych nurków? Dlaczego nie ukaże piratów? Gdyby chciała, żebyśmy zdobywali wszystkie skarby oceanu, powstrzymałaby ziemiochodzących, albo nam dała zdolność ich powstrzymania.
Juan chce, abyśmy sami o siebie dbali.
A niby skąd to wiesz?
Albo planowała, aby sprawy tak się toczyły, albo popełniliśmy błąd.
Imi westchnęła z irytacją. Przestańcie gadać o bogach, pomyślała, a zacznijcie znowu o morskich dzwonkach. Lecz rozmowa rozpadła się na dwie oddzielne dyskusje. Nie powinniśmy rezygnować z naszej wiedzy o metalurgii. Albo powinniśmy wymieniać nasze towary na miecze z kontynentu. Samotnemu pływakowi może się udać to, co nie uda się grupie. Plon nie będzie wielki, ale lepsze to niż... A co by nam z tego przyszło? Przerdzewiałyby. Niebezpieczne. A co jeśli dbasz o nie właściwie? Musisz tylko dobrze wyliczyć czas. Przy odpowiedniej pogodzie trudniej widzieć poniżej. Powierzchnię czymś, co zapobiega rdzy. Ziemiochodzący nie będą nurkować przy złej pogodzie. I mi zakręciło się w głowie z wysiłku rozszyfrowywania dwóch różnych rozmów. Kłopot w tym, że chciała usłyszeć obie. Rozmowa kupców o tym, jak samotny Eli może wpłynąć gdzieś i zebrać morskie dzwonki, była ekscytująca. Ale zaintrygowały ją także pomysły na handel z ziemiochodzącymi. Jej uwagę zwróciło dalekie stukanie. Niechętnie odsunęła się od rury, a potem nagle serce zamarło jej z przerażenia, gdy zrozumiała, że słyszy zbliżające się kroki. Odskoczyła i błyskawicznie ukryła się w szafie. Zdążyła ją zamknąć za sobą, kiedy usłyszała otwierające się drzwi. Zamarła. Zerkała przez szczelinę, czując dreszcz lęku, gdy rozpoznała szerokie ramiona mężczyzny, który podszedł do wylotów rur. Nie mogła też stłumić radosnego uśmiechu. Jej ojciec nucił coś pod nosem. Była to nowa, popularna melodia, którą wymyśliła Idi, piękna dyrygentka pałacowych śpiewaczek. Ojciec pochylił się, nasłuchując przy rurze prowadzącej do jaskini śpiewaczek. Imi patrzyła, a serce biło jej mocno. Dzieliło ich tylko kilka kroków i drewniane drzwi szafy. Po chwili wyprostował się, przygładził przepaskę biodrową i szybkim krokiem wyszedł z pokoju. Odetchnęła z ulgą i odwróciła się. Chwyciła za ramę klapy i wciągnęła się do tunelu. Dopiero kiedy dotarła do drugiego końca, jej serce zaczęło bić spokojniej. Cichutko wysunęła się z tajemnego przejścia, wcisnęła panel na miejsce i na palcach wróciła do swojego basenu. Bardzo ostrożnie, aby uniknąć plusku, wsunęła się do wody i poczuła wokół siebie przyjemny chłód. Teraz wiem, gdzie są te morskie dzwonki, myślała. Muszę tylko znaleźć sposób, żeby wymknąć się Tahiti i moim strażnikom i uciec z miasta. Zaledwie dwie drogi prowadzą na zewnątrz. Schody do posterunku obserwacyjnego i główne jezioro. Wyruszyć sama, czy lepiej kogoś posłać? Dopiero następnego ranka zaczęła się zastanawiać, czemu jej ojciec podsłuchiwał, co dzieje się w jaskini śpiewaczek.